Dzisiaj chciałem mówić o czymś, co poruszałem podczas kongresu, jaki był w Dziwnówku w pierwszym tygodniu lipca. I ponieważ temat był bardzo, ten, który ja miałem, był bardzo obszerny, miałem tylko 1,5 godziny na to. Poza tym zabrakło prądu, światła, więc była przerwa, trzeba było przeorganizować wszystko, musiałem też skrócić. Więc postanowiłem to nagrać, dlatego że wielu ludzi było zainteresowanych, nagrać w odcinkach poszczególne części, ażeby to, co było tak pobieżnie powiedziane, żeby to dopowiedzieć. I dzisiaj bym chciał mówić o takiej szczególnej sprawie, która była częścią drugą tego mojego wykładu. A to się nazywa, nazwałem sobie tę część, grzech Kaina. W tamtym wykładzie to było nazwane pozorna niesprawiedliwość. I właśnie gdy mówiliśmy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i jest sprawiedliwością, na czym polega sprawiedliwość, to potem zadałem pytanie, czy Bóg zawsze jest sprawiedliwy. Wszyscy mówili, że tak, a ja powiedziałem nie. Czasami Bóg jest niesprawiedliwy. Oczywiście to wzbudziło szok, zaskoczenie. I kto był, to słyszał i potem dopiero zobaczył, że ta niesprawiedliwość jest pozorna z naszego punktu widzenia. Ale w tym momencie, gdy nas to dotknie, w pierwszej chwili to jest głęboka, krzywdząca niesprawiedliwość. I nie ma dwóch zdań. I na czym to polega? I właśnie wtedy odczytaliśmy i możemy sobie odczytać Księgę Pierwszą Mojżesza, Księgę Rodzaju, rozdział 4. I właśnie na podstawie tego fragmentu będę mówił o grzechu Kaina. Na czym polega grzech Kaina? Ale zanim powiemy to, spójrzmy na trzy miejsca Bożego Słowa, które mówią właśnie o Kainie i o Ablu. A więc Księga Rodzaju, 4 rozdział i wiersz 1-5. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana, z pomocą Jahwy. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. To wszyscy dobrze znamy. I stąd ja komentarz pewien znajduję, list do Hebrajczyków, rozdział 11. Ten znany rozdział o bohaterach wiary. I jeden z bohaterów wiary, tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, 4 wiersz, jest Abel, nie Kain, lecz Abel jest. Dlaczego Abel jest bohaterem wiary, a nie Kain? Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. A więc jest tutaj wartościowanie. Abel jest lepszy? Nie, tu nie ma mowy, że jest lepszy. Tylko, że ofiara jego była wartościowsza, lepsza. Otrzymał dzięki temu medal, pierwsze miejsce. Bóg się przyznał do jego darów. I dzięki temu jeszcze po śmierci ta krew Abla przemawia, ale tylko dlatego, że został zamordowany. Gdyby nie był zamordowany, to by jego krew nie przemawiała. To musimy też wiedzieć. I teraz spójrzmy na pierwszy list Jana, rozdział 3. Pierwszy list Jana, rozdział 3. To są właśnie takie trzy miejsca, gdzie jest o tej sprawie z Księgi Rodzaju w ogóle, gdzie jest mowa właśnie o Kainie i o Ablu. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, by zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. Dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwy. Czytałem z Biblii Tysiąclecia, bo są tam lepsze wyrażenia, lepsze słowa są użyte. Jest dokładnie tekst oddany, ale słowa są niektóre lepsze, a nie chciałem ich komentować, tylko je odczytać. I teraz zwróćmy uwagę, o czym jest tu mowa. Wolą Bożą jest, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie, żebyśmy lepsze ofiary składali. Akcent jest zupełnie gdzie indziej. Zaraz się dowiemy, dlaczego tak mówi. To nie ja sobie wymyślam, tylko pewien werset mnie do tego pobudza. A więc nie jakość ofiar to jest najważniejsza, tylko nasz stosunek do Boga i do człowieka. Kain zawiódł, gdy chodzi o tę sprawę. Nie zawiódł, gdy chodzi o ofiary. Myśmy jemu dali naklejkę. Przez wszystkie wieki ma Kain naklejkę. Złożył złą ofiarę i zabił swego brata. I ponieważ pochodzi od złego, dlatego tak zrobił. Mam pytanie. Czy Kain pochodził od złego? Wiecie, w teologii, wśród kaznodziejów, teraz nie będę mówił kto i kiedy, ale powstała taka ideologia i dalekosiężna, teraz się powstrzymam i nawet nie podam nazwiska tego człowieka, która zrobiła rozłam wśród zielonoświątkowców. I to było straszne i wiem, że myśmy się w Polsce musieli w roku 70 i troszkę później z tym zmierzyć i rozprawić. Dzieliły się rodziny, małżeństwa, zbory z powodu wniosków, jakie ktoś wyciągnął, że Kain jest ze złego, od złego. Ewa powiedziała, że wydała na świat człowieka, mężczyznę, z pomocą Jahwy. Więc nie jest od złego. Nie był od złego. A więc nie możemy z góry człowieka przekreślać, że on nie może żyć, nie ma prawa żyć, choćby się starał, nie ma prawa żyć zgodnie z Bożymi oczekiwaniami. Są teksty, które by nam to sugerowały, ale również my je rozumiemy pozornie. Ja na przykład o tym Faraonie, który, prawda, był zatwardzony i list do Rzymian Paweł pisze, że nie zależy od człowieka, ale od Bożego zmiłowania. To wszystko nie uprawnia nas do twierdzenia, że my jako ludzie wskazujemy kogoś od razu z góry naklejką, choćbyś chciał i tak nic z tego nie będzie. Nam tego nie wolno zrobić. To Stwórca może. On ma swoje myślenie. Jego myśli są tak różne od naszych myśli, jak niebiosa od ziemi. Więc my nie możemy w ten sposób nigdy naklejać na człowieku, że on już jest z góry przekreślony. I właśnie gdy Bóg, Stwórca, rozmawia z Kainem, i za chwilę będziemy czytać sobie dwa wersety z Księgi Rodzaju, rozdział 4, i tam wrócimy. Pierwsza Mojżesza, 4 rozdział, wiersze 6 i 7, to zauważamy, że Bóg z Kainem po złożeniu ofiary i przed zabiciem Abla nie mówi o ofierze, że on złożył ofiarę. Nie potwierdza naszej opinii, że on jest od złego i nic z niego nie będzie. Zauważmy w tej rozmowie. czemu się gniewasz? Czemu się zasępiło twoje oblicze? I ja sobie obliczyłem, pozwólcie, że jest to czwarte pytanie w Biblii. Pierwsze było do Adama: Adamie, gdzie jesteś? Drugie było: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Trzecie było: czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? O, przepraszam, ale pomyliłem się. Czwarte było: dlaczego to uczyniłaś, kobieta? I piąte pytanie. Piąte. Czemu się gniewasz? Tak. Piąte. Czemu się gniewasz? Potem: czemu się zasępiło twoje oblicze? A więc to piąte i szóste pytanie. A jeśli byśmy połączyli, to będzie jedno pytanie w tym zdaniu, a więc piąte pytanie, właśnie zachęca tego człowieka, by wejrzał w siebie. By nie patrzył na ofiarę, jaką złożył, by nie patrzył na ocenę, jaką otrzymał, by nie patrzył na Abla, że jest lepszy. Pamiętamy Piotra: Panie, a co z tamtym? Nie porównuj się, Piotrze, co tobie do tego? Nie wasza rzecz zna czasy i chwile. Nie przekraczajmy swoich uprawnień jako stworzenie. To jest sprawa Stwórcy. Ileż to razy, ja się nie zajmuję sportem, ale tylko tak czasami coś do mnie dotrze. Ileż to razy było różne mecze piłkarskie, bardzo ważne, europejskie, światowe. I sędziowie zdecydowali, że był karny, gdy było wiadomo, że nie ma karnego, udowodniono później, ale karny się odbył, gol wszedł i zdobyli pierwsze miejsce w skali świata czy Europy. I wszyscy wiedzieli, że było niesprawiedliwe, ale zdanie sędziów było, prawo mówi, ostateczne i nie ma odwołania. Sędzia miał jakąś rację, jakąś miał, ale potem fotokomórki wykazały, że niekoniecznie było aż tak. I właśnie nie nam osądzać później prawodawcę, Boga, Stwórcę, że On tak uznał. I zawsze czym ujął nas wszystkich, cały świat, taki mały człowiek, drobny człowiek, jak Adam Małysz. Wraz Adam: Adamie, gdzie jesteś? Że właśnie był pokorny. Wszyscy mówią, że jest pokorny. On się umiał cieszyć ze zwycięstwa Hanawalda w swoim czasie. Potem Amana. Jak szczerze gratulował, gdy stał na trzecim miejscu. Później, gdy kończył swoją już karierę, jak Aman i inni, Hanawald i inni zrobili mu fetę z radością, podrzucali go, autentycznie cieszyli się, że Adam jest. Więc nie był ważny dla Adama, czy ma pierwsze, byłoby dobrze, ale czy muszę, czy drugie, czy trzecie miejsce. Czy też miał 15 i dalsze, kiedyś to się zdarzyło, to było zależne przecież od wiatru, od innych rzeczy. On zawsze był zainteresowany sportem, był pasjonatem sportu i się z tymi ludźmi przyjaźnił, którzy byli jego rywalami. Dlatego też prawodawca mówi: ja decyduję, kto staje na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu. Ale ty z kolei decydujesz, jak to przyjmujesz. Wszak twoje oblicze teraz zasępione byłoby pogodne, 7. werset. Gdybyś dobrze czynił. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Więc jego czynem dobrym nie była ofiara, którą miał złożyć. Dlaczego? Ja tak wszedłem w skórę Kaina. W końcu Kain był rolnikiem. I to, co wypracował, co było dla niego najdroższe, najkosztowniejsze i pachnące, to Bogu przyniósł i złożył. I Bóg przyjmuje ofiary z mąki, z różnych płodów rolnych, przyjmuje ofiary, więc to nie jest nic niewłaściwego. Natomiast Abel się zajmował hodowlą. I co było najcenniejsze, to Bogu przyniósł. Ja bym wolał ofiarę Kaina z płodów rolnych, bo tam się żadna krew nie przelała. A to jest straszne, wziąć owieczkę kochaną, najlepszą, podnieść, prawda, i to straszne. Poczekać, aż krew spłynie, to straszne. I cały ubrudzony, umorusany, prawda, tą krwią przynieść na ołtarz, podpalić, jeszcze spalić ten swąd. Przepraszam za dosadność. Więc ja wszedłem w skórę właśnie Kaina i dlatego też, i może od razu powiem, dlatego Bogu nie zależy na ofiarach zwierząt. Na żadnych ofiarach, żadnych płodów rolnych. Wtedy tak było. Do czasu, aż zjawił się Boży Baranek i zakończył wszystkie ofiary. Wszystkie, nie tylko rzeźne. Wszystkie. I jedyną ofiarą jest: Synu, daj mi Twoje serce. Ofiara ta się Bogu podoba. Usta, którego wyznają, wysławiają z serca. Bo Chrystus stał się końcem wszelkich ofiar, a początkiem ofiar żywego człowieka, który Bogu oddaje sam siebie, aby żyć z Bogiem dla Boga. Dlatego też tam nie była ważna ofiara. Owszem, według tamtego porządku, ówczesnego porządku do Chrystusa, ze zwierząt była istotna. To był pewien symbol śmierci również i Chrystusa i krwi Jego przelanej. Ale Kain o tym nie musiał wiedzieć i Bóg się mu nie musiał tłumaczyć. Kain powinien był spokojnie bratu pogratulować. I koniec. I Bóg mówi wyraźnie: jeśli nie będziesz czynił dobrze, więc nie ofiara, zmiana gatunku ofiary, rodzaju ofiary miała być dobrym uczynkiem. Dobrym uczynkiem miało być to, co on zrobi z sobą samym. Z tym, co czuje, z tym żalem, rozczarowaniem, bo u drzwi czyha grzech. On pragnie do ciebie się przykleić. Ten wyraz kusi, to właśnie to oznacza, zwodzi, czyha. On chce się przykleić, chce się zdławić, jak pantera. Lecz ty masz nad nim panować. To jest dobry czyn. Zapanowanie nad pożądliwością, nad gniewem, nad wściekłością, nad wszystkim tym, co w nas te rzeczy obiektywne, zewnętrzne wywołują. Nad reakcjami. My nie zmienimy, niczego nie zmienimy. Świat jest, jaki jest. I grzechem nie jest człowiek albo jakaś czynność, tylko stosunek człowieka do tej rzeczy. Na przykład współżycie małżeńskie. Czy ono jest grzechem? Ogólnie rzecz biorąc nie. Pod warunkiem, że. I teraz mamy właśnie te warunki. I tak każda rzecz. Mówienie jest grzechem? Pod warunkiem, że. Nie plotkujemy, nie obmawiamy i tak dalej, że nie kłamiemy. No więc, no, już nie będę tego rozwijał. To są sprawy oczywiste, co będzie tematem oddzielnym. Walka z grzechem, to będziemy o tym mówić oddzielnie kiedyś. I stąd Bóg Kainowi uświadamia konieczność właściwego postępowania mimo rozczarowania i żalu. To jest cel rozmowy Stwórcy z Kainem. Kiedyś Salomon napisał takie słowa: rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego zapomnienie uraz. Jak piszesz to przy powieści 19:11. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a jego chwałą zapomnienie uraz. W naszej Biblii, bo to była Biblia tysiąclecia, w cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Przy powieści 19:11. I to właśnie jest rozwaga człowieka, roztropność człowieka, jego chluba i chwała, gdy zapomina o krzywdach, o urazach. I to sobie trzeba wypracować, powstrzymać. To miał być dobry czyn Kaina. Na przykład, tak sobie wypisałem, pobrałem gdy ojciec syna marnotrawnego uczył swego syna drugiego, tego lepszego. Gdy słudzy mówią, brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić sztuczne ciele, bo go zdrowym odzyskał. Ten się rozgniewał i nie chciał wejść. Zupełnie jak Kain. Rywal. Nie stanę na trzecim miejscu, powiedział Małysz i poszedł gdzieś tam, prawda, się wściekł. Nie, to nie Małysz, to nie Adam nasz. Nasz orzeł polski, nie. On z radością wszedł, prawda, od razu uściskał tego, to zadowolony, promienny. Dlatego, że on wyraźnie mówił. Jest tak, raz tak, raz tak. W końcu udało się tamtemu, bo akurat biało właściwie podniosło go, a temu przeciwnie, więc wielkie rzeczy. Ale ten brat nie chciał wyjść. Ojciec wyszedł i go prosił. To jest Łukasz, 15 rozdział, 27. Ojciec go prosił, zobaczcie. Bóg z Kainem rozmawia i wręcz go prosi. Postępuj dobrze. Nie patrz na te ofiary, bo dalej będziesz składał ofiary z tego, co masz. Będziesz miał drugie miejsce. To jest też ważne. Ale czasami wcale nie znaczy, że ja się będę mniej kochał niż Abel. Jak ten ojciec kochał syna i jednego, i drugiego. Ale ten ma wyrzuty. Tyle lat ci służę. Nie przestąpiłem twego rozkazu. Nigdy mi nie dałeś nawet koźlęcia, bym się zabawił z moimi przyjaciółmi. Zobaczcie. Skrywana pretensja. Nigdy. Więc to musiało być długo. A ten syn twój, o, nie mój brat, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami. A skąd on o tym wie, że to były nierządnicy? Wiecie, już to ma naklejki poukładane. Przyszedł, kazałeś za niego zabić tuczne ciele. A ojciec mówi, synu, ty zawsze jesteś ze mną. Wszystko moje jest twoje. Ale się należało weselić, radować, że ten twój brat był umarły. Trzeba było współczuć. Ja czekałem na niego. Ożył, zaginął. Odnalazł się. A więc wewnątrz każdego z nas czai się grzech. Niczym pantera, która czyha na swoją ofiarę. I jedynym lekarstwem na to, co się czai, jest właściwe wewnętrzne nastawienie. Nastawienie do Boga i do bliźniego. O to trzeba walczyć. A tym nastawieniem nie jest żadne przykazanie. Nic z dekalogu. Tylko dwie zasady Starego i Nowego Testamentu. Miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy. To jest postawa życiowa. I bliźniego swego nie mniej i nie więcej, ale dokładnie jak siebie samego. I to jest najlepsze lekarstwo na wszelką krzywdę, żal, rozczarowanie, rywalizację. To jest najlepsze lekarstwo. Wzmocnić miłość. I właśnie ten siódmy werset. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Jest takim wyraźnym pouczeniem, ważnym pouczeniem, że musimy podejmować wysiłki duchowe, by nie ulec pokusie, tylko nad nią zapanować. Wzmocnić miłość. Jak tę miłość wzmocnić? Kain nie miał tych możliwości, jak my mamy dzisiaj. Miał tamte możliwości. Miał. Ale my dzisiaj mamy wspaniałe możliwości. Ktoś nas skrzywdził, rozgniewał i tak dalej. My nie możemy, ja już nieraz to mówiłem, bo to też i sam przepracowałem w swoim czasie. Klękamy i Panie Jezu, nienawidzę go. Panie, skrzywdziłeś mnie, jestem wściekły. Ale ponieważ mówisz, miłujcie nieprzyjaciół, miłuję go. Błogosławię go, życzę mu najlepszych rzeczy. I zaczynamy wbrew sobie mówić dobre rzeczy, wyznawać je. I wtedy Duch Święty przyjdzie jak wodą nas podleje, podniesie, jak nas rozraduje, jak wystrzelimy modlitwą duchową z naszych ust, z naszego serca. Wszystko minie. Ta woda, która przyjdzie, Ducha Świętego, całą żałość, wszystko to krzywdę, poczucie krzywdy wymiecie. Ja bym tego nie mówił, gdybym tego nie przeżył kiedyś po raz pierwszy, a potem regularnie. Bo chlubą naszą jest miłować Boga i bliźniego. Wtedy jest bardzo łatwo zapomnieć o wszystkich naszych krzywdach i urazach. A więc powodem odrzucenia ofiary Kaina była różnica w wewnętrznym nastawieniu obu braci. Abel widocznie miał inne podejście. Gdyby Abel był w miejscu Kaina, być może by się inaczej zachował. Wyraziłby swój żal, tak dalej, ale by pogratulował i szedł do przodu. Być może. Nie wiemy. A tu chodzi właśnie w te rozmowy, że to podejście. I stąd ja tak sobie wziąłem takie trzy przykłady. Gdy patrzymy na Hioba, tak potężnie przez Boga skrzywdzony. Pomyślcie sobie, nie tylko choroba. Wcześniej dzieci. Już nie mówię o majątku. Jak czytałem sobie dzisiaj rano, nawet oddechem moim brzydzi się moja żona. Jak czytałem sobie dzisiaj rano, żeby dzisiaj to przygotować, i to był mąż nienaganny i tak dalej, od zła stronący. A to mówi, dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem. Ja, który wzywając Boga byłem wysłuchany. Pośmiewiskiem się stałem ja, sprawiedliwy, nienaganny. Więc to było dla niego przeżycie straszliwe. A co on mówi? Choćby mnie zabił wszechmocny. Ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Wiem, odkupiciel mój żyje, nad prochem moim stanie. On nie przestał ufać Bogu jako osobie. Nie temu, co Bóg robi. Z tym, co Bóg robił wobec niego, on się buntował, sprzeciwiał, pytał, zastanawiał, walczył. To jest normalny odruch. Ale osobie, która to robiła, on cały czas ufał. To jest różnica. Inny przykład z Mateusza, 15 rozdział. Niewiasta kananejska, syrofenicjanka. Idzie Jezus, ona woła, zmiłuj się nade mną, Pani. Moja córka jest okrutnie dręczona przez demona. Jezus jej nie odpowiedział ani słowa. Niegrzecznie, do kwadratu. Strasznie. Uczniowie mówią, Panie, odpraw ją, bo woła za nami. A on mówi, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Znów eskalacja niegrzecznego zachowania. I jest wyraz, który sobie teraz zaznaczyłem bardzo mocno. Lecz. Mateusz 15:25. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. Nie odeszła, przyszła.
Nie obraziła się.
Nie powiedziała mu tak do słuchu. Pokłoniła się. I mówi, Panie, władco, pomóż. I teraz jest po raz trzeci. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Jesteś psem, szczeniakiem, wąs stąd. A więc powinna się straszliwie obrazić. Ona się kłania, prosi już po raz drugi i słyszy takie słowa. Ona zaś, mi się wyraz zaś podoba, nieustępliwa w swoim zaufaniu, nie pozwoliła się zrazić Jezusowi. Zobaczcie, Jezus ją zraża. Tak, Panie, zgadzam się, jestem szczenięciem, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I wtedy dopiero Jezus po tej próbie, po trzykrotnym podejściu do egzaminu, mówi niewiasto, wielka jest
wiara.
Nie pokora, a była pokora Gierka. Wiara. Zaufanie o sobie. Nie słowa, które zrażały, ale o sobie ona ufała. I usłyszała, niech ci się stanie, jest jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Albo Marek, rozdział 10, daje nam przykład pewnego bogatego księcia młodzieńca. Podbiega i pyta Pana Jezusa, Panie, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I wiemy, co było dalej. Czy znasz przykazania? Jezus wymienia wszystkie, które dotyczą człowieka. Tak, Panie, od młodości tego przestrzegałem. Ale Jezus nie pytał o Boga. Czy Bóg jest dla Niego najważniejszy? Czy bliźni jest najważniejszy? Nie pytał o Boga. Ale w swoim poleceniu połączył bliźniego z Bogiem. Sprzedaj swój majątek, rozdaj ubogim, to jest ciężka praca, logistyczna praca, żeby to wszystko wykonać właściwie, i chodź za mną. Ale pierwsza musi być decyzja. Mój majątek, który tak bardzo kocham, ze względu na Boga, którego kocham bardziej niż mój majątek. Tylko, że on bardziej kochał złoty medal. Dlatego trzeba się postarać, żeby Hannibal nie wygrał. Żeby Amana tam coś też spotkało. Wiem, jakie były zagrywki przy innej okazji, teraz nie będę mówił gdzie i co. Były zagrywki. I nasza Justyna potem mówiła, prawda, no wiecie, o co tam było. Ale nie można było niczego. No. Miała nieszczęście, że nie miała astmy. Gdyby miała astmę, to by była na równi z tamtą Norweszką. Bo też by brała te same leki. Ale właśnie była zdrowa i dlatego była poszkodowana. A więc można coś zrobić. Ale ten nie kochał Boga tak, jak swój majątek. To się okazało w praniu. I odszedł smutny. A więc wykazałby, że kocha Boga ponad wszystko. Wykazałby, że kocha bliźnich jak siebie samego. On ma, teraz oni będą mieć. A on będzie miał duchowe dobra? Nie. To nie dla niego. I smutny odszedł. A tymczasem Zacheusz, ten dostojnik, wszedł na to drzewo, usłyszał, zejdź śpiesznie, bo chcę w twoim domu stanąć. I człowiek sam z siebie, bez żadnej instrukcji. Panie, jeśli kogoś oszukałem, to mu poczwórnie oddam. Zobaczcie, zupełnie inaczej się zachował. No i tak kończąc już, bo to wszystko jest takie oczywiste, ale ta główna myśl. Kain skończył nędznie. W 13 wersecie czytamy Księgi Rodzaju, 4 rozdział. Kain mówi do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. 4 rozdział, 13 wiersz. Zbyt wielka jest wina moja. Dopiero teraz sobie uświadomił. Całą sprawę. By można mi ją odpuścić. I utracił więź ze Stwórcą, z rodziną, stał się tułaczem i tragiczny był los jego dalszego życia. I na dzisiaj. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kto to mówi? To mówi ofiara Abla i ofiara Kaina razem wzięte. Wszystko to, czego Bóg potrzebuje, co my mamy Bogu dać, Chrystus jako człowiek, gdy stał się człowiekiem, za nas oddał. Dlatego też i On ma prawo powiedzieć: otwórz, Kainie, twoje serce. Ablu, otwórz twoje serce. Kazimierzu, otwórz twoje serce. Ludmiło, otwórz twoje serce. Każdy z nas musi otworzyć swoje wnętrze, bo On, gdy wejdzie, zaspokoi oczekiwania Boga, gdy chodzi o naszą pobożność, religijność. On jest naszą sprawiedliwością, a też i zaspokoi nasze oczekiwania. Zadowolenie, szczęście, pewność przebaczenia grzechów, radość zbawienia. On stanie się siłą do walki z pokusami. I wszystko jest załatwione przez to, że Jezus stanie się naszym Zbawicielem, Odkupicielem i Panem. Dlatego też i ten tekst, i ten temat chciałbym nam przybliżyć, abyśmy wiedzieli, że tylko Jezus.